Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Kłaniamy się i zapraszamy na drugą część opowieści Natalii Kuzniecowej-Mazurek. Siedzieliśmy przy stole w dwie pary. Natalia, Maciej, Marek i ja. Nigdy wcześniej nie pytałam Natalii o jej rosyjską rodzinę. Tym razem się odważyłam. Wiedziałam, że pochodzi z Kozaków Dońskich i że ziemie kozackie straciły autonomię po wojnie ojczyźnianej. Natalia, pokazując zdjęcia dziadków, opowiadała o gułagach, o głodzie. Rysowała obraz porewolucyjnej Rosji. Sama przyszła na świat znacznie później. Żyła w Dubnej, gdzie jej ojciec projektował pierwszy reaktor nuklearny. Skończyła w Moskwie elitarne, trudne studia. Ćwierć wieku temu przyjechała do Polski. Dziś ciąg dalszy opowieści rozpoczętej tydzień temu.
Bardzo cenię tu dobroć, którą czasami od Polaków doznawałam. Dobroć, współczucie, pomoc. I także takie rzeczy najlepiej się zapamiętuje, bo przykre to, psychika wyczyszcza, twardy dysk. Natomiast takie pozytywne, to do dziś pamiętam. Nawet to, co było 25 lat temu, kiedy było najciężej, kiedy nie znałam języka polskiego, bo znałam tylko 3 słowa, jak przyjechałam. Nie wiem, nie rozumiem i dziękuję. Więc było najtrudniej. Nie miałam ani znajomych, ani rodziny, ani przyjaciół, więc takie rzeczy najbardziej się zapamiętuje, jak ktoś okazał właśnie taką dobroć w stosunku do mnie. Bardzo duża część Polaków lubi Rosjan jako naród, natomiast oczywiście nie darzy sympatią rządy rosyjskie i Rosję. Z racji historycznych i zresztą obecnie również tam polityka, ten rurociąg, gazociąg i tak dalej. Natomiast generalnie uważam, że tak zwany wolny handel, który nie jest do końca w Rosji wolny, i to, że właśnie niby wszystko tak jak na Zachodzie, że półki pełne tak ekskluzywnych towarów, nie wiem, i pierów, kardenów i czego tylko. I po szosach jeżdżą bardzo drogie samochody, bo na przykład według statystyki Mercedesów klasy S najwięcej jest w Rosji. Ale podczas wojny domowej, rewolucji i wojny ojczyźnianej wycięto całą elitę rosyjską i generalnie działała negatywna selekcja. Więc niestety sporo Rosjan ma zdolność do takich rzeczy, które Polakom bardzo trudno uwierzyć, że taki akt barbarzyństwa jak zabicie prawie 100 osób jest w współczesnym świecie możliwy. W Rosji jest możliwy, bo żeby odrodziło się ta arystokracja, ta elita rosyjska, to jeszcze musi upłynąć sporo lat, bo Arystokracja po rewolucji została w 90% wycięta, reszta wyjechała w emigrację.
A teraz wracają?
Tak, wiem na przykład Szeremieciew, którego lotnisko pod Moskwą jest, w sensie nie jego lotnisko,
a ale... jego imienia, tak.
Nie imienia, tylko są, były jego ziemie i ta miejscowość nazywa się Szeremieciewo i od nazwy miejscowości nazywa się również lotnisko. On chyba nawet obywatelstwo rosyjskie sobie przywrócił po tych wszystkich zmianach ustrojowych, także podwójne na pewno ma, na pewno to francuskiego nie zrezygnował, ale w pewnym sensie jest patriotą. Ja bardzo się cieszę, że odchodzi pokolenie, które pamięta ten terror. To młode pokolenie widziało już Zachód i zastanawia się, czemu w Rosji nie może być tak samo. I już nie ma tego strachu wręcz na poziomie komórkowym, który nawet ja posiadam. Więc na pewno nie będzie żadnej rewolucji, ale ta młodzież próbuje zrobić wszystko, żeby własnymi siłami coś zrobić. Na przykład taka znajoma praktycznie na pustym miejscu, bo tam mnóstwo dobrej ziemi, leży odłogiem, właśnie na takiej odłogiem leżącej ziemi zbudowała od zera dom. Po prostu próbują własnymi siłami stworzyć to, co zostało kiedyś zniszczone tymi kolchozami i innymi rzeczami, nie? Próbują sami jakieś fabryki, takie mini fabryki serów żółtych. Tylko, że oczywiście to się spotyka z korupcją, bo od razu zaczyna konkurencja nasyłać jakieś kontrole, no wiadomo, ale próbują.
Powiedziałaś o strachu na poziomie komórkowym. Z historii wiadomo, że to się właściwie ten taki terror, który się kończył zabijaniem, masowym zabijaniem, to się chyba skończył z 20 zjazdem, prawda? Mniej więcej. Natomiast opowiedz o swoim strachu. Jak to wyglądało w twojej rodzinie?
Jak ja chodziłem do podstawówki, taki terror był no niby tylko za Stalina, bo terrorze za czasów Lenina to nie mówiono oczywiście, bo próbowano zwalić wszystko na Stalina, który oczywiście był bestią, ale wcale nie gorszą od Lenina. Ale mniejsza o to. I ponieważ widziałam, że Stalina już nie ma, kultu jednostki nie ma, gułagów już nie ma, ale było coś, nie wiem czy to jest od przedszkola, gdzie po prostu wychowawczyni mogą uderzyć łyżką po ustach, rozbić usta, bo na przykład dziecko nie chciało jeść, nie? Dlatego, że taki stosunek zero godności ludzkiej, zero wartości ludzkiej.
Może zero poszanowania.
Zero poszanowania, tak. Czy w szpitalach, czy nawet sprzątaczka w szpitalu potrafiła być bardzo niedobra dla pacjentów. Więc zwykle sklepowe baby, przepraszam, powiem, bo inaczej trudno nazwać kobietami tych stworów, traktowali kupujących po prostu jak bydło, którym właśnie rzucano z mortadeli z karaluchem w środku. Więc może to wywołało taki właśnie gen strachu, tą komórkę strachu, że w podstawówki nauczycielka potrafiła wziąć za włosy ucznia i stuknąć po prostu o taki mały fontanik był, żeby pić wodę, nie? Także mu wybiło te przednie zęby na przykład. Albo nasza wychowawczyni rzuciła dziewczynę po prostu z całej siły na grzejnik, że ona kręgosłupem tam się uderzyła. Albo brała, ktoś był słaby z matematyki, jak na szczęście była bardzo dobra, to potrafił jej rękawem, no, tego kogoś przy tablicy wycierać kredę z tablicy, nie? Po prostu okrucieństwo było od właściwie, bo żłobka nie pamiętam, bo do żłobku oddawali w wieku 6 miesięcy, bo rodzice musieli pracować. Nie wolno było nie pracować, a nawet chorobowy, na, jak dzieci chorowali, a my byliśmy jeszcze bliźniakami, to wiadomo, jeszcze częściej chorowali, bo jeden zachoruje, to drugi automatycznie też. No to chorobowy, żeby dostać dla chorych dzieci, to było praktycznie niemożliwe. Do szpitala, pamiętam, po części pamiętam, nie chodziłam jeszcze do podstawówki, czyli miałam gdzieś 5 lat, miał zapalenie płuc tak silne, że po prostu myśleli, że ja umrę, ja leżałam w szpitalu i tylko wtedy pozwolili mojej mamie, bo już umierałam, żeby ona po prostu przy mnie była. Więc okrucieństwo było na każdym drobniejszym kroku, od urodzenia.
A w czym opatrujesz korzenie tego?
Gdzie korzenie? No korzenie w tym, że zniszczono całkowicie chrześcijaństwo, w pewnym sensie, że no, wyeksterminowano cały kler prawosławny. No, katolickiego było mało, więc tutaj to porównanie z prawosławem to właściwie nic nie znaczy. I że bolszewicy nawet jak Jezusa przybijali gwoździami właśnie tych prawosławnych proboszczów do krzyża, były straszne tortury. 99% cerkwi zostało albo wyburzone, albo zamienione na magazyny jakieś tam. Więc religia jako taka umarła w Związku Radzieckim. I nie wiem, czy w tej chwili w ogóle jest szansa ją przywrócić, bo niestety islam jest szybszy. I jeżeli w latach 80. w całym Związku Radzieckim, czyli tych republikach również, tych islamskich, było raptem 220 jakoś tak meczetów, to teraz ich jest około 30 tysięcy, jakoś tak. Żeby coś się zmieniło, to trzeba przywrócić chrześcijaństwo, a z tym jest kiepsko. Mało tego, nawet za czasów Związku Radzieckiego, kto jeszcze przynajmniej czytało się książki, które to człowieczeństwo, to chrześcijaństwo, bo to są, nieważne jak Lew Tolstoj był antyklerykalny i tak dalej, ale książki pisał chrześcijański, czy Turgieniu, czy Bunina, Kuprina, to wszystko było chrześcijańskie. Właśnie Związek Radziecki słynął z tego, że obywateli Związku Radzieckiego bardzo dużo czytali, no bo nie mieli tak jak Amerykanie, powiedzmy, jeszcze wideo, telewizorów za dużo nie było, więc dużo czytali. A teraz już tego nie ma. U nas jest gigantyczny rozkwit już audiobooków, bo na przykład w Moskwie, mimo że tam są ośmiopasmówki, to są gigantyczne korki. I jak kiedyś oszczędzano się czas w metrze, czytając książkę, czy tam na przystankach autobusowych, to teraz, stojąc w korkach, Rosjanie słuchają audiobooki. I zresztą na YouTubie, jak ktoś może sprawdzić, to zobaczy, ile jest właśnie książek. I Kawki, i Turgieniewa, i Tolstowa, i sobie może posłuchać właśnie 8-16 godzinne audiobooki.
Których pisarzy polskich poznać najwcześniej?
Słowackiego pamiętam, był u nas tomik wierszy. No Mickiewicza też był, i Ogniem i Mieczem było, potem co jeszcze, no oczywiście Szklarski był z Tomkiem. Na ścieżce wojny, czy tam jeszcze, no w każdym razie prawie cała seria Szklarskiego u nas w domu była. No oczywiście Przymanowskiego, Ciągiści te słynie. Bardzo lubiłam tą książkę.
A dużo uczyliście się na pamięć poezji rosyjskiej?
No tak, no musieliśmy. No.
A powiedz coś.
Nie będę, ale
no mogłabym zacytować właśnie to, co musieliśmy cały wiersz nauczyć się Lermontowa Berdino, który właśnie nie wiem, czy nie mam pewności, czy został w ogóle przetłumaczony na język polski, ponieważ opowiada o klęsce Francuzów, Napoleona, czyli również, tak, czyli również Polaków, których tam sporo było, właśnie w bitwie pod Borodino z Kutuzowem.
Skarżyka diadia, wiedź niedarom, Moskwa spalona pożarom, Francuzów oddana. Ведь byli схватки боевые, договорят еще какие, недаром помни вся Россия про день Бородина. Ну и далее ты.
Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы.
Chyba Natalia ma lepszy akcent.
No, ale wiesz co, Natalia, bo to, co mówisz o tych audiobookach, to właściwie, to jest właściwie tak, bo mówiłaś o zaniku humanizmu właściwie, nie? Poprzednio. I to jest chyba odrodzenie humanizmu.
No nie, właśnie dlatego ja mówię, że chociaż nadal znaczy się czytają więcej niż Polacy, ale to i tak mniej niż kiedyś. O to mi chodzi.
Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, облака плывут в Абакан. Не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам, а я продрог насквозь на века.
Zbigniew Romaszewski wspominał, że w Dubnej, w instytucie, w którym pracował, tak jak ojciec Natalii, słuchało się z przejęciem Aleksandra Galicza.
Ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям. До сих пор в глазах снега наст, до сих пор в ушах шмоногам. Эй, подайте же мне ананас, коньячку еще 200 грамм.
A jeszcze o Dubnej powiedz. To było miasto zamknięte, tak? Bo to był przecież
to znaczy się,
chyba główny ośrodek jest badań atomowych, prawda?
Nie, to nie jest tak. To, jeżeli coś z atomu próbowali badać, to było w miarę jawne, ponieważ tam było sporo cudzoziemców. Natomiast Dubna podzielona Wołgą na pół i łączy ją tylko jeden most. I jedna połowa była taka robotnicza, powiedzmy, gdzie były zakłady produkujące właśnie głowice na przykład nuklearne, czy tam, no tam nieważne, samoloty wojskowe, coś związanego z uzbrojeniem. A druga była właśnie z tym reaktorem nuklearnym i z fizykami tymi wszystkimi, więc żeby dostać się z jednej strony na drugą, ja tych czasów nie zastałam, to było jeszcze widocznie, jak ja byłam tylko w planach, to był taki prawie, że jak graniczny post, nie wiem, jak to powiedzieć,
posterunek,
tak. Więc no, nie można było tak sobie z jednej strony na drugą jeździć, prawda? Natomiast jak ja już byłam w stanie świadomym, no to tego postu tam nie było. I więc każdy chętny mógł sobie przez most przejechać.
Nie? A z zewnątrz?
I z zewnątrz tak samo, także nie było tam jakiś.
Pana Romaszewskiego nie spotkałaś?
No właśnie nie, ale wiem, że pan Petrus chodził do mojej podstawówki, był 4 lata młodszy ode mnie, 4 klasy niżej.
Bo ojciec Petru pracował, był fizykiem, pracował
tak,
w Dubnej.
Tak, i pan poseł wtedy jako dziecko chodził do mojej podstawówki, bo u nas było bardzo dużo właśnie.
Jeszcze nie był taki nowoczesny.
Nie, jeszcze nie był, tak. Jeszcze nie wiedział, co to jest Święto Sześciu Króli.
Słuchaj, w tym roku przypada setna rocznica rewolucji październikowej.
Tak, spodziewam się, że bardzo hucznie będzie obchodzona, bo tak rzuciłam okiem w internecie, nie wiem, jakoś mnie tak odraża. Nie wiem, nie chcę mnie odczytać.
Dzisiaj czy Rosjanie krytycznie spoglądają też na rewolucję październikową?
Rosjanie spoglądają tak samo jak Polacy, bo wiele Polaków mówi, że PRL był dobry i że był cudowny okres dla Polski, że wyciągnął prawie że ze średniowiecza. Więc w Rosji jest podobnie. Są osoby, które tęsknią za tymi czasami, szczególnie jeżeli oni mieli z tego profity, byli jakimiś tam wysokimi urzędnikami komunistycznymi, no to czemu nie? Albo ich matki były sklepowymi, no to naprawdę to nawet
władzę.
Pamiętam nauczycielkę fizyki z moją przyjaciółką, której matka pracowała w aptece. Co prawda nie sprzedawczyni, w aptece, czyli było troszkę kultury więcej. Więc ta nauczycielka fizyki tak paluszkiem zwabiła moją przyjaciółkę i szur coś tam jej na ucho. I moja koleżanka, mimo że z fizyki była koszmarnie słaba, miała bardzo dobre oceny.
Słuchaj, tak jakbyśmy się w alternatywną historię zabawili, to z tego co wiesz z historii z tych ostatnich lat caratu i gdyby nie było rewolucji, jak uważasz, w jakim miejscu byłaby Rosja teraz?
Ja uważam, że może nawet w lepszej niż Stany Zjednoczone, ponieważ z tego co zdołałam dowiedzieć się, to carska Rosja miała taki rozwój gospodarczy przed rewolucją. Naprawdę wyczytała statystykę, ile Rosjan i jak często wyjeżdżało wypoczywać za granicę. Naprawdę nawet teraz tyle nie wyjeżdża, co za carę. Że Rosja eksportowała zboże, że co drugie jajko w Europie było z Rosji, że masło po prostu było tak, no co tu mówić, bo w Rosji i czarnoziom, i dużo różnych bogactw, no to miało prawo. A zresztą Stalipin bardzo dobre reformy próbował wprowadzić i zaludnić tą Syberię. No to po prostu było mnóstwo reform, które wystartowały, powiedzmy, którym nawet nie dano tak specjalnie czasu rozwinąć, bo tam i wojna, i to, i tamto, nie? I potem oczywiście rewolucja. Także edukacja, naprawdę wysoki poziom, że bardzo bogaci Rosjanie sponsorowali, po prostu było bardzo dużo hojnych takich i arystokratów, i mecenasów, po prostu kupców, tak, którzy sponsorowali edukację naprawdę wszędzie. Także wielka katastrofa. Ta rewolucja to była wielka katastrofa.
Во имя мира! Во имя лучшей жизни для наших детей и внуков! Революция вернется! Ура!
Czy Rosja jest purytańskim krajem?
To znaczy się, no purytańskim na pewno nie jest, ale na pewno kiedyś było bardziej rozwiązło, powiedzmy. A kiedy? To właściwie od 1917 roku, w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej, był właśnie taki wybuch feminizmu, homoseksualizmu i takich różnych rzeczy. I a propos dzisiejsze parady równości i parady homoseksualistów, to jest marny plagiat. To jest marny plagiat z stuletnią historią, ponieważ pierwsza parada odbyła się w Sankt Petersburgu w 1918 roku. Właśnie homoseksualiści szli bez oczywiście belizny, która by przykryła te klejnoty. I więc dzisiejsza lewica no tworzy marny plagiat bolszewików sprzed 100 lat, kiedy jeszcze zresztą było słynne stowarzyszenie Precz ze wstydem się nazywało. Członkowie tego stowarzyszenia po prostu chodzili na golasa, do stołówki, do kawiarni, do tramwaju wsiadali, po ulicach. Jedynym ubraniem u nich była szarfa, gdzie było napisane przez ramię przerzucony, gdzie było napisane precz ze wstydem, czyli daloj wstyd. I powiedzmy rękawiczki i buty. No może torebeczka damska ewentualnie. No i tak a propos, Bułhakow też opisuje, jak pewnego razu wsiadł do tramwaju, z którego wyskakiwali jak poparzeni ludzie, ponieważ w tramwaju no właśnie takie golasy, w czym matka urodziła, zupełnie swobodnie sobie stali, nawet nie siedzieli, czyli w całej kozałości. No ale zacofanie Rosjanie, nie nawykli do takich widoków, czuli się zgorszeni i uciekali z tego tramwaju, także myślę, że konduktor nie zarobił. Mało tego, pierwsze nudystskie plaże też powstały w Związku Radzieckim. To też było opisywane na przykład właśnie na Ukrainie, na plażach czarnomorskich. To znaczy się to Rosja akurat, Krym był wtedy rosyjski. I jeszcze a propos wychowania seksualnego, to również mnóstwo niemieckich nauczycieli owej nauki tłumnie przyjechało do Związku Radzieckiego właśnie po 17 roku. Zachwycono, że mogą swoją wiedzę przekazywać młodej latorośli rosyjskiej, bo bardzo zachwycono, że właśnie w Rosji takie zainteresowanie właśnie ich wiedzą. Także również wychowanie seksualne to też jest plagiat, czy tam w Polsce, czy na Zachodzie. No, przykre, bo plagiat to jest nic nowego.
A jak tam było z tym Landauem i Łysenką?
Aha, no o radzieckiej nauki chodzi dużo kawałów, natomiast są również prawdziwe fakty, takie na przykład jak był taki akademik Łysienka, akademik to jest więcej coś profesor, tak domniemywam, więc który rozwijał różne naukowe teorie, poczynając, że kukurydza może tam, nie wiem, na kręgu polarnym rosnąć i mnóstwo pieniędzy Rosja, Związek Radziecki zmarnował, próbując sadzić pole kukurydziane na ziemiach, które absolutnie do tego nie nadawały się. Zresztą moja mama właśnie jako studentka, zresztą jak i liczni inni studenci, sadziło wam kukurydzę. Natomiast wracając do tego Łysienka, to jeden z jego wielkopomnych pomysłów, odkryć, było to, że jeżeli na przykład jakiemuś zwierzęciu, no na przykład królikowi odcinać za każdym razem uszy, pierwszemu króliku, jego potomstwu tego potomstwa, to w końcu zaczną rodzić się króliczki z krótkimi uszkami. I tą tezę on ogłosił, wielki genetyk ogłosił na którymś z konferencji naukowych, na której był również słynny fizyk Landau. On tak uważnie słuchał wykładu Łysienka i po czym taki zadumany zapytał się, czyli jeżeli ja będę ciągle o słowie odcinać ogon, to za którymś razem urodzi się osioł bez ogona. Łysienko mówi, tak. To Landau mówi, dziwne, to jak to się dzieje, ciągle rodzą się dziewice.
Jak się czyta na przykład Bułhakowa Psie serce, to tam można prześledzić, jak te nowe obyczaje się rodziły, prawda?
Chociaż to jest bardzo współczesna, moim zdaniem, książka, powinien ją każdy Polak przeczytać, bo to jest dla Polski również bardzo aktualna książka. Zresztą dowiedziałam się, że film Psie serce, który został nakręcony w 1988 roku w Związku Radzieckim jeszcze wówczas, zostanie pokazany w polskiej telewizji. Bardzo polecam, bo tam jest właśnie krytyka nie tylko takiego bolszewizmu, ale również eugeniki, eksperymentów nad genomem człowieka i nie tylko człowieka, zwierząt. No ale przede wszystkim tam pokazany klasyczny Lemingi. No po prostu to jest tak aktualna książka, że uważam, że ta książka jest o wiele ważniejsza, o wiele lepsza od Mistrza i Małgorzaty, która jest tak właśnie gloryfikowana, ale moim zdaniem Psie Serce jest znacznie, znacznie bardziej genialne i profetyczne, powiedziałbym, bo to ile już dziesięcioleci minęło od napisania tej książki, która była zresztą...
Prawie 100 lat.
W 26 roku bodajże napisana i od razu została zakazana, zabroniona i po raz pierwszy została wydana w jakimś miesięczniku w 1987 roku bodajże. Więc już samo to przemawia za tym, żeby sięgnąć po tą książkę.
No to sięgnijmy. Michał Bułhakow, Psie Serce. Z pamiętnika doktora Bormentala. Cienki zeszyt formatu papieru listowego, zapisany pismem doktora Bormentala. Na pierwszych dwóch stronach jest ono bardzo staranne, wyraźne, zwarte, a na dalszych zamaszyste, niespokojne, z mnóstwem kleksów. 22 grudnia 1924 roku, poniedziałek. Historia choroby. Pies laboratoryjny, mniej więcej dwuletni, samiec. Rasa Kundel, imię Szarik. Sierść rzadka, w kępkach. Maść bura, podpalana. Na prawym boku blizny, po całkowicie zagojonym oparzeniu. Odżywianie przed przybyciem do profesora złe. Po tygodniowym pobycie wyjątkowo utłuczony. Waga 8 kg. 23 grudnia o godzinie 8:30 wieczorem przeprowadzona została pierwsza w Europie operacja według metodyki profesora Preobrażeńskiego. Pod narkozą, chloroform, usunięto Szarikowi jądra, a na ich miejsce zostały przeszczepione jądra wraz z nasieniowodami i przydatkami pobrane od 28-letniego mężczyzny, który zmarł 4 godziny i 4 minuty przed operacją, przechowywane w sterylnym płynie fizjologicznym według metodyki profesora Preobrażeńskiego. Bezpośrednio po tym została usunięta przysadka, po trepanacji czaszki i zastąpiona ludzką, pobraną od wyżej wymienionego mężczyzny. Cel operacji? Eksperyment profesora Preobrażeńskiego, polegający na jednoczesnym przeszczepieniu przysadki i jąder w celu wyjaśnienia problemu przyrastania przysadki oraz jej wpływu na odmładzanie ludzkiego organizmu. Operował profesor Filip Filipowicz Preobrażeński, asystował dr Iwan Arnoldowicz Bormental. Noc po operacji, powtarzające się niebezpieczne zanikanie tętna, oczekiwanie na zejście, olbrzymie dawki kamfory według metodyki Preobrażeńskiego. 24 grudnia rano, poprawa. Oddech, dwukrotnie przyspieszony, tętno ledwie wyczuwalne, temperatura 42 stopnie, kamfora, kofeina, podskórnie. 29 grudnia. Stwierdzone nagłe wypadanie sierści na czole i bokach tułowia. Wezwanie na konsylium. Profesor Katedry Chorób Skórnych Wasilij Wasiliewicz Bundariow i dyrektor Moskiewskiego Wzorcowego Instytutu Weterynaryjnego uznali, że przypadek nie jest opisany w literaturze. Diagnoza pozostała nieustalona. Przerwa w notatkach. I 6 stycznia. Dzisiaj, po tym, kiedy odpadł mu ogon, powiedział najzupełniej wyraźnie słowo knajpa. Pracuje fonograf. Diabli wiedzą, co to takiego. Nie wiem, co o tym myśleć.
Ten profesor Preobrażeński, który tam jest głównym bohaterem i który robi eksperymenty właśnie na ludziach i na zwierzętach, no na przykład na małpach i psach, to jest praobraz autentycznych, znaczy się zebrany taki obraz autentycznych profesorów rosyjskich i francuskich, którzy robili eksperymenty krzyżując na przykład, jak na przykład teraz jest krzyżowany genetycznie pająk z owcą. Wy spytacie, po co? A po to, że wełna u takiej owcy jest bardziej sprężysta, mocniejsza i, no, i jedwabista, bo to pajęczyna, nie wiem w jaki sposób, ale to się i świeżo po rewolucji właśnie rosyjscy naukowcy jeździli do Francji, robili wspólnie tam eksperymenty i później w Rosji zresztą radzieckiej też, po krzyżowaniu tam psów z małpami i tak dalej, to było bardzo modne za czasów już bolszewickich.
Kogoś przeczytałam, że im większy totalitaryzm, to lepszy ma kulturę, czyli balet właśnie, literatura, poezja. No i to by się zgadzało w przypadku Związku Radzieckiego. No może nawet i caratu, bo to w końcu był Puszkin, Lermontow, no i jeszcze wiele innych utalentowanych i pisarzy, i malarzy, i poetów.
Nawet,
o przyrodzie rosyjskiej,
mężowi, bo często wyjeżdżaliśmy przynajmniej na łono natury i do lasów międzychodzkich i tak dalej i zawsze mówią, że nawet niebo jest inne, bo u nas jest wysokie i te chmury tak wysoko, nie? Albo te drzewa, bo tak w Polsce nasadzono w jeden rządek, wszystkie jednakowej grubości, te pni, wiesz, i tak wszystko w jednej linijce. A u nas, wiesz, tu jest brzuska, tu jest sosna, tu jest sosna taka wielka, gdzieś tam cieniusieńka i to, wiesz, rośnie zupełnie chaotycznie, powiedzmy. Nie ma tej reguły takiej pedantyczności, powiedzmy, leśnej. No i tego brakuje.
To było spotkanie z Natalią Kuzniecową-Mazurek.
wrażliwą obserwatorką życia w Rosji i w Polsce. Przez lata łącznikiem z Rosją były dla Polaków piosenki Bułata o Kurdżawy, śpiewane do dziś.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем предо вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам заметая, пусть опять и опять предо мною встают наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Z kulturą kończymy piosenką Bułata o Kurdżawy, Nadziei maleńka orkiestra. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Wesołych trąbek słychać granie, natężasz ucho, równasz krok, a słowa same jak motyle spruwają z wargi, lecą w mrok. Któż nam wesołą piosnkę przysłał, choć mgła i rzeką płynie krok? Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. W latach pożegnań w ciężkiej dobie żelazny deszcz tysiącem strug zacinał ostro w nasze twarze i w karki bezlitośnie tłukł. Kiedy ochrypnął już dowódcy, kto u żołnierzy posłuch ma? Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei ma lęka orkiestra, co pod batutą serca gra. Pogięte trąby i buzony, pęku do boszowi w bębli rzew, flecista drutem flet obwiązał, lecz każdy pręży się jak lew. Łatany strój, instrument kiepski, ale najwięcej zbiera braw. Nadziei ma lęka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei ma lęka orkiestra, co pod batutą serca gra. Łatany strój, instrument kiepski, ale najwięcej zbiera braw. Nadziei ma lęka orkiestra, co pod batutą serca gra. Nadziei ma lęka orkiestra, co pod batutą serca gra.